i innych par, które za chwilę pójdą ich drogą i także dokonają transkrypcji aktu małżeństwa, będzie rodził skutki prawne, będzie de facto ta transkrypcja uznawana przez organy i instytucje polskiego państwa, no to już jest chyba jeszcze dziś osobny temat i pewnie będziemy go rozwijali na naszej antenie.
Tomasz Węskę, bardzo Ci dziękuję. Tak będziemy rozwijali m.in. po 12.20 w TOK 360. Tyle Warszawa, teraz Lublin. Wojewoda lubelski nie zaskarży wyroku Sądu Administracyjnego w Lublinie, który nakazał transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą przez dwie mieszkanki tego miasta, Jolę i Alicję. Kobiety czekały na te informacje od prawie dwóch tygodni.
Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Ja stoję na stanowisku, że mamy do czynienia z dwoma kategoriami wartości. Pierwsza kategoria to wolność, bezpieczeństwo i taka zwykła ludzka godność. Uważam, że państwo powinno gwarantować swoim obywatelom te wartości. Drugą jest praworządność na podstawowym poziomie. Dlatego Lubelski Urząd Wojewódzki będzie respektował wyroki europejskich trybunałów i polskich sądów. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście wystąpimy o uzasadnienie wyroku, tak jak się to dzieje w każdym wypadku, natomiast ja mogę z góry zapowiedzieć, że nie planuję zaskarżania tego wyroku.
Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, żona, już mam nadzieję niedługo oficjalnie, także w Polsce, Alicji.
No właśnie, Jolu, mam informacje uzyskane od wojewody lubelskiego w waszej sprawie. Co ty na to? Bo wiem, że dowiedziałaś się ode mnie.
Tak, bardzo dziękuję, że ty i Radio Tok FM pilnują tej sprawy. Mamy nadzieję, że to w praktyce oznacza, że będziemy w Polsce rozpoznane jako żony ze wszystkimi konsekwencjami tego rozpoznania, to znaczy ze wszystkimi prawami i przywilejami małżeństw, które obowiązują w Polsce.
Transkrypcja aktu małżeństwa Jolanty i Alicji zostanie dokonana przez Lubelski Urząd Stanu Cywilnego, jak tylko akta sprawy wrócą z sądu.
To będzie ważny krok, ale droga do uznania praw związków jednopłciowych jest jeszcze długa.
Tak, politycy koalicji komentują decyzję rządu o rozporządzeniu, które pozwala na transkrypcję aktów małżeństwa tej samej płci, osób tej samej płci. W Sejmie jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Macieju, czy wszyscy politycy koalicji są jednomyślni, czy ktoś jednak studzi te nastroje?
Są różnice zdań właśnie co do skutków tej transkrypcji, bo wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że transkrypcja to wynik nie decyzji politycznej, ale decyzji sądów, zarówno tych unijnych i polskich. I dodaje.
Rozwiązaniem całościowym, które też gwarantuje dostęp do wielu uprawnień, jak dziedziczenie, wspólne rozliczanie czy sprawy dostępu do informacji medycznej, to jest ustawa o statusie osoby najbliższej, którą zgłosiliśmy w Sejmie. Chciałbym, żeby była jak najszybciej uchwalona. Czym innym jest dokument, a czym innym jest zmiana w wielu ustawach. Mamy kodeksy, które regulują różnego rodzaju sprawy, zarówno te gospodarcze, jak i te rodzinne, dostępu do informacji poufnych czy do informacji osobistych. Więc całościowe rozwiązanie musi być na drodze ustawowej.
To Władysław Kosiniak-Kamysz, a w Sejmie cały czas Maciej Kluczka. Macieju, co na to koalicjanci?
No właśnie, mówią, że ta transkrypcja będzie nie tylko i wyłącznie dokumentem. Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula przyznaje, że i mówiła o tym w TOG FM w poranku, że transkrypcja to dopiero pierwszy krok, ale przepisanie, rejestracja aktu małżeńskiego zawartego za granicą do Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego jakieś prawa musi dać. Oczywiście nie pełnię praw małżeńskich, ale jakieś prawa tak. Ale to też przyznaję, zależeć to będzie od praktyki instytucji państwowych. Wiemy już na przykład, jak zachowa się ZUS.
Sebastian Gajewski z Lewicy, wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej, pracował na rzecz tego, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jasne stanowisko wtedy, kiedy 20 marca NSA się wypowiedziało w tej sprawie. I mamy jasne stanowisko ZUS-u, bo ktoś mówi dzisiaj, to będzie tylko dokument, który nic nie znaczy. No nie. No, mamy stanowisko ZUS-u, które mówi jednoznacznie, będziemy respektować wszystkie transkrybowane akty i będziemy uznawać wszystkie świadczenia, które będą wynikały z tych aktów.
A Ewa Szymanowska z Klubu Centrum dodaje, że najlepiej byłoby, gdyby Sejm przyjął ustawę, którą później też podpisze prezydent.
Będzie to na pewno jakieś rozwiązanie dla par jednopłciowych, które chcą zawrzeć ten związek małżeński, bo będą mogły to zrobić za granicą, jeszcze nie w Polsce, niestety. Taki mamy Sejm, że ja nie wierzę w to, żeby w tym Sejmie taka ustawa przeszła, ale bardzo mocno trzymam kciuki, że to kiedyś nastąpi.
A mowa o ustawie o statusie osoby najbliższej, trwają nad nią prace. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich, po to by uzyskać podpis prezydenta. No ale czy Karol Nawrocki zechce taką ustawę podpisać, dowiemy się tego zapewne latem.
To był z Sejmu Maciej Kluczka.
Ministerstwo Obrony dementuje doniesienie o rzekomym planie ograniczenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
W nocy amerykańskie media przekazały, że w Pentagonie miała zapaść nagła decyzja o odwołaniu przyjazdu do naszego kraju 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii, liczącej 4000 żołnierzy.
Według przedstawicieli resortu obrony sprawa wcale nie dotyczy Polski, a w rzeczywistości trwają prace nad zwiększeniem amerykańskiej obecności nad Wisłą. Sprawą zajął się reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Według ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza doniesienia mediów są elementem zapowiadanej od dawna przez Pentagon rewizji amerykańskiej obecności w całej Europie, ale nie ma żadnych planów ograniczania kontyngentu stacjonującego w Polsce.
Reorganizacja jest większym procesem. Pan prezydent Trump zapowiedział wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc ta reorganizacja może powodować, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów. Stąd wydaje się, było to zamieszanie, które wczoraj wywołał jeden z artykułów opublikowany w amerykańskiej prasie.
Minister Kosiniak-Kamysz potwierdził też, że po publikacji rozmawiał na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
Jesteśmy tutaj wszyscy ze sobą w kontakcie. Myślę, że to jest przykład dobrego współdziałania i jednego strategicznego kierunku. W nocy byłem w kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie. Jak zarówno generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, byliśmy w kontakcie z głównodowodzącym wojskami amerykańskimi w Europie, z generałem Grynkiewiczem.
Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje około 10000 amerykańskich żołnierzy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
TOK 360, teraz sprawa Zbigniewa Ziobry i słowa prokuratora Ewy Wrzosek, które padły dziś w poranku TOK FM.
Mamy do czynienia z sytuacją, w której rozregulowany i zdewastowany przez Zbigniewa Ziobry wymiar sprawiedliwości nie działa, powiedziała radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości.
Wciąż nie ma prawomocnej decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, ale według prokurator Wrzosek nie jest to niezbędny warunek do wystąpienia z wnioskiem ekstradycyjnym do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem rozmówczyni Karoliny Lewickiej przepisy przewidują skierowanie wniosku o tak zwane areszt ekstradycyjny.
Czyli nie będą państwo czekać. Trudno mi, bo to nie jest moja decyzja, pani redaktor. Ja się nie wypowiem. Ja mówię o pewnej metodyce postępowania. Co więcej, przepisy tej ustawy również przewidują skierowanie takiego wniosku o areszt ekstradycyjny. Jest to wniosek o areszt osoby, co do której planowane jest następnie wystąpienie o ekstradycję. Oczywiście,
żeby nie uciekła.
Żeby nie uciekła. Taka sytuacja, ona nie jest również rutynową, ale przepisy tej umowy dają nam taką możliwość. I wówczas państwo wezwane, no w tej sytuacji Stany Zjednoczone, taki wniosek no będą procedować, będą mogły procedować. Ten areszt może być zastosowany, ten areszt ekstradycyjny może być zastosowany maksymalnie na okres 60 dni i w tym czasie to państwo, czyli tu Polska, jest obowiązane wystąpić już z takim całkowicie udokumentowanym wnioskiem o ekstradycję.
Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na przyspieszenie posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry, o co wnioskowała Prokuratura Krajowa. Posiedzenie zaplanowano dopiero na początek września.
W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie właśnie powinien rozpoczynać się uroczysty bankiet na cześć Donalda Trumpa.
Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z przywódcą Chin. Ocenił, że dwugodzinne spotkanie było świetne. Tomasz Orchowski.
Prezydent Xi przekazał, że uzgodnił z Trumpem określenie nowego kierunku wzajemnych relacji. Mają być one konstruktywne, strategiczne i stabilne. Zawsze wierzyliśmy, że wspólne interesy Chin i USA przeważają nad różnicami, że sukces stanowi szansę dla drugiego, a stabilne stosunki chińsko-amerykańskie są dobrodziejstwem dla świata. Współpraca przynosi korzyści obu stronom, podczas gdy konfrontacja szkodzi. Chociaż Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój. Trump, który w grudniu ogłosił sprzedaż Tajwanowi broni o wartości ponad 10 miliardów dolarów. Stojąc obok przywódcy Chin, został zapytany, czy rozmawiał z nim o wyspie. Chiny to świetne miejsce, są piękne. Wcześniej prezydent USA podkreślał: ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Wśród tematów szczytu oprócz Tajwanu wymienia się między innymi amerykańsko-izraelską wojnę z Iranem, który jest partnerem Pekinu. Z jednej strony konflikt ten jest korzystny dla Chin, bo ich rywal. Ale USA wydaje na niego miliardy i w zamian mało osiąga. Z drugiej wojna może uderzyć w chiński eksport, co dla Pekinu nie jest oczywiście korzystne. Mamy nadzieję, że uda nam się ich przekonać do odegrania bardziej aktywnej roli w nakłonieniu Iranu do wycofania się z tego, co robi teraz i próbuje robić w Zatoce Perskiej. Mówił szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, który towarzyszy Trumpowi w Chinach, podobnie jak sekretarz obrony Pete Hegseth czy skarbu Scott Bessent. Oprócz spraw międzynarodowych przywódcy rozmawiają o kwestiach handlowych. Można się spodziewać, że przedłużony zostanie celny rozejm po zeszłorocznej wojnie handlowej. Xi spotkał się też dzisiaj z przedstawicielami amerykańskich firm, którym miał obiecać większe otwarcie chińskiego rynku. W delegacji USA znaleźli się między innymi szefowie Apple'a, Boeinga, Goldman Sachs, Nvidia czy Tesli. Tomasz Rutkowski, TOK FM.
Do tego, jak przebiega wizyta Donalda Trumpa w Pekinie, wrócimy w TOK 360 o 13. Polska gospodarka z początkiem tego roku przyhamowała. W pierwszym kwartale rosła w rocznym tempie 3,4%.
Wynik nie jest zły, choć gorszy niż w końcówce ubiegłego roku i gorszy niż spodziewali się ekonomiści. Dlaczego?
Gospodarkę zmroziła ostra zima, ale na razie nie dotknęły jej efekty wojny na Bliskim Wschodzie, mówił w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Ignacy Morawski, ekonomista Pulsu Biznesu.
To jest ta zima dość ostra, która wstrzymała aktywność w budownictwie, częściowo w przemyśle, trochę wstrzymała transport. To może być jedna przyczyna. Druga przyczyna może być taka, że kolejny rok z rzędu inwestycje ruszają trochę wolniej niż powszechnie sobie wyobrażano, że mogą ruszyć. Wprawdzie pieniądze europejskie już są, już płyną, odblokowano Krajowy Plan Odbudowy i tak dalej, ale z kolei jest wiele procedur, które blokują odpalenie, można powiedzieć, inwestycji. My mamy ten element stabilizujący koniunkturę właśnie w postaci zwiększonego napływu funduszy europejskich, więc trochę jesteśmy traktowani jako taki kraj do pewnego stopnia, nie zupełnie, ale do pewnego stopnia chroniony przed tymi globalnymi zawirowaniami.
Chociaż są granice tej ochrony, skoro tempo wzrostu nam jednak w tym momencie...
Tak, są granice, choć moim zdaniem to nie jest jeszcze efekt wojny w Iranie, ten pierwszy kwartał, bo wręcz przeciwnie, wojna mogła podnieść konsumpcję, bo ludzie kupowali na zapas i firmy kupowały na zapas.
W sensie tankowali na zapas.
Ludzie tankowali na zapas paliwo, firmy kupowały towar na zapas, szczególnie w tych obszarach, które podlegają zaburzeniom dostaw, czyli na przykład różnego rodzaju, nie tylko surowce energetyczne, ale też materiały ropopochodne, plastik, opakowania, aluminium, trochę nawozy. Stal, nawozy. Było kupowanie paniczne na zapas i to, wydaje mi się, podbijało PKB w pierwszym kwartale. Więc gdyby nie wojna w Iranie, mogłoby być gorzej.
Ale może być gorzej w kolejnych miesiącach. Ekonomiści tną tegoroczne prognozy wzrostu polskiej gospodarki, choć wciąż powinna się ona trzymać całkiem nieźle.
Na koniec jeszcze sport i kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry.
Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. A może dni. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. 12.20 informacje, a po nich porozmawiamy o tym, co za kilkanaście minut wydarzy się w warszawskim ratuszu w związku z transkrypcją aktów małżeństw osób tej samej płci.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
Znowu lecicie?
No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
Citroen.
Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zostało już zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwój Plus, poinformował wiceprezes PiS-u, były premier Mateusz Morawiecki. Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi. Idziemy do przodu z projektami, które będą mogły stanowić się podglebie programowe dla PiS-u, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Pożar w Puszczy Solskiej był jednym z największych w historii pożarów w Lasach Państwowych, twierdzi wiceszef resortu klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Wstępne szacunki mówią o zniszczeniu nawet 350 hektarów lasów, w tym o częściowym zniszczeniu projektowanego rezerwatu. Dodatkowo trwa okres lęgowy, co oznacza, że ucierpiało wiele zwierząt, zwłaszcza ptaków. Łotewskie Biuro do Spraw Zapobiegania i Zwalczania Korupcji zatrzymało ministra rolnictwa Armansa Krauzego. W marcu prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych niezgodnych z prawem koncesji udzielonych przez urzędników państwowych prywatnym spółkom przemysłu drzewnego. Miały one narazić na straty państwowego zarządcę lasów.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za kilka minut o 12.30 w Stołecznym Ratuszu Rafał Trzaskowski chce zabrać głos w sprawie pierwszej w Warszawie transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci. To jest kolejny etap wdrażania listopadowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który właśnie zobowiązał Polskę do honorowania małżeństw par jednopłciowych zawartych w innym państwie. Wiele miesięcy minęło, nim koalicja rządząca podjęła wyraźne, jednoznaczne kroki w tej sprawie. Premier Donald Tusk dopiero w ten wtorek wprost zapowiedział działania, przygotowanie rozporządzenia dotyczącego tej transkrypcji. Dlaczego tak późno?
No, dlaczego tak późno i dlaczego teraz? Myślę, że te przyczyny są drugorzędne i najważniejszy jest efekt. Natomiast tych hipotez na temat tego przełomu i przyspieszenia jest wiele. Tak samo jak pewnie państwo wiedzą, matek i ojców tego sukcesu, zależy kogo zapytać. Politycy Koalicji Obywatelskiej chcieliby, żebyśmy wierzyli, że jednak nie mogą sobie pozwolić na zgrzyt w temacie praworządności. Gdy porozmawiamy z politykami lewicy, to powiedzą nam, że wyszarpali te zmiany, że pracowali mrówczo 5 miesięcy i przekonywali Donalda Tuska, że to jest takie ważne, a na szali wręcz kładli niemalże swoje teki. I jakieś ziarno prawdy w każdym z tych przekazów musi być. Natomiast dla mnie kluczowe są chyba 3 okoliczności. To znaczy rząd, przeczekując to tak długo, doszedł do ściany i ta sprawa zaczęła wybuchać im w dłoniach. I okazało się, że ta strategia, w której chodziło o to, żeby przeczekać i potraktować problem jednostkowo, czyli zrealizować tylko ten wyrok TSUE, ograniczając go do Jakuba i Mateusza, którzy dzisiaj odbiorą pierwszy w historii Polski akt małżeństwa pary jednopłciowej, jest nie tylko nieopłacalna społecznie, no bo wywołuje duże emocje i protesty. Widzieliśmy, co się działo przez ostatni miesiąc, ale jest też po prostu bardzo trudna od strony prawnej. Mamy nie jeden wyrok, a lawinę wyroków sądów administracyjnych, które trzeba wykonać. System bez rozporządzenia i zmian systemowych nie jest na to gotowy i robienie tego na kolanie wywołałoby jakiś absolutny chaos w administracji publicznej. Nie robienie wcale oznaczałoby łamanie prawa. Część rządu chyba przez te ostatnie miesiące była pewna, że uda im się ten temat zamieść pod dywan, zaczarować opinię publiczną, na przykład obietnicami, ustawą o statusie osoby najbliższej, która zresztą małżeństw w ogóle nie dotyczy, ale tak się po prostu nie da. Mamy też okoliczność polityczną, która wydaje mi się bardzo ważna, to znaczy Donald Tusk nie jest idealistą, jest pragmatykiem, często kalkuluje i wiemy, że dramatycznie potrzebował jakiegoś tematu i sukcesu, którym przykryje blamaż związany z ucieczką Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych i jakoś tutaj muszę przyznać, że chichotem historii wydaje mi się, że tematy takie jak aborcja i prawa człowieka, w tym prawa społeczności LGBT, były przez centrum często nazywane pogardliwie zastępczymi, pewnie to pamiętamy z ostatnich lat, czyli po prostu nieistotnymi. A dzisiaj są takiej rangi, są tak ważne dla ludzi, że zostały w ramach politycznej strategii użyte do tego, żeby przykryć inną poważną wpadkę rządu. No i pewnie trzecia okoliczność jest bardzo prosta, to znaczy presja ma sens. No jakby z takich ofowych rozmów, które prowadzimy z politykami, wynika, że nawet najwięksi przeciwnicy uznania zagranicznych aktów małżeństw partii samej płci, nie będę ich teraz wymieniać, wymienialiśmy ich w tekstach i w audycjach przez ostatni miesiąc, są tym tematem po prostu zmęczeni, no bo gdzie nie pójdą, to dziennikarze pytają ich o transkrypcję, a wiadomo, że jak dziennikarze pytają o jakiś temat, no to jest on ważny społecznie, ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje. No i politycy po prostu zrozumieli, że ta masa krytyczna musi być tak duża, że nie tylko trzeba te wyroki wykonać, ale też opakować w inną narrację. To znaczy narrację o jakimś takim nowym otwarciu, czyli że to nie jest tylko kwestia wykonywania wyroków TSUE i praworządności, ale jest to kwestia przyzwoitości i godności. I w tych ostatnich dniach w końcu to słyszymy.
Tylko że jest tutaj narracja, jest ogłoszenie pewnego sukcesu, a jak ta narracja i ten sukces mają się do rzeczywistości? To znaczy, no Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje też, że pełna realizacja wskazówek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wprowadzenie procedury transkrypcji, to nie jest tylko kwestia rozporządzenia, to jest kwestia rzeczywiście systemowego podejścia. I czy my dzisiaj na jakim etapie zrównania praw małżeństw jednopłciowych zawartych w innych państwach z małżeństwami heteroseksualnymi zawartymi w Polsce jesteśmy?
Myślę, że dzisiaj jesteśmy na etapie stopa w drzwiach. To znaczy dzisiaj będzie pierwszy akt małżeństwa pary jednopłciowej, ale też od strony rządu słyszymy, że no z uznaniem praw małżeństw jednopłciowych no będzie dużo trudniej. To znaczy słyszymy bardzo wiele uwag. Dzisiaj też Marcin Kierwiński w Polsacie mówił o tym dosyć stanowczo, że to nie będą takie same prawa, które przysługują małżeństwom tradycyjnym. Biorę to w cudzysłów, tak mówią o tym politycy rządzący. No i teraz zacznie się tak naprawdę walka par jednopłciowych o to, co z takim dokumentem, z polskim orzełkiem oni mogą w ogóle zrobić. To znaczy, do jakich instytucji mogą iść i domagać się równych praw. I to nie jest tak, że tutaj poruszamy się w jakiejś takiej zupełnie pustej przestrzeni i trzeba ją naszkicować. Mamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dosyć wyraźnie mówi o tym, że pary tej samej płci w celu poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego powinny mieć prawo na przykład do wspólnego opodatkowania, czyli idziemy do urzędów skarbowych z tym aktem małżeństwa i prosimy urząd skarbowy o na przykład wspólność majątkową. Albo mamy prawo do świadczeń społecznych, czyli idziemy do ZUS-u, który już wydał komunikat, że będzie traktować pary jednopłciowe tak samo na równi z innymi małżeństwami I domagamy się jakichś wspólnych świadczeń. Albo idziemy do NFZ-u i domagamy się wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. Albo idziemy do sądu i domagamy się alimentacji. Te uprawnienia są dosyć jasno wskazane w wyrokach ETPC, na przykład Przybyszewska i inni przeciwko Polsce, więc jest się do czego odwołać. Pytanie, w jaki sposób rząd będzie próbował wyznaczyć tę linię demarkacyjną oddzielającą małżeństwa różnopłciowe od jednopłciowych. Bardzo wyraźnie słyszymy, że kwestią sporną jest adopcja i dzieci przez pary jednopłciowe. Wiemy, że to jest poza jurysdykcją europejskiego prawa i pewnie będzie musiała być załatwiona w jakiś inny sposób, no ale wydaje mi się, że tak, że tutaj po prostu stopa w drzwiach i teraz pary jednopłciowe będą krok po kroczku próbowały wywalczyć inne uprawnienia, więc od pełnej równości jesteśmy lata świetlne, musielibyśmy mieć ustawę o równości małżeńskiej, żeby mówić, że cel emancypacyjny i równościowy został osiągnięty.
To spodziewam się, że ci członkowie rządu, którzy są zmęczeni pytaniem o sprawę małżeństw jednopłciowych, wciąż nie odpoczną. Ten temat będzie cały czas poruszany, ponieważ no, jesteśmy jednak wciąż na początku procesu.
Absolutnie jesteśmy na początku procesu i musimy też pamiętać o tym, że w Sejmie równolegle toczą się prace, w zasadzie zakończyły się prace komisji, która pracuje nad projektem o ustawie o statusie osoby najbliższej i wspólnym pożyciu, i tamte kwestie dotyczące równouprawnienia par jednopłciowych też są w jakiś sposób poruszane, więc ten temat będzie wracał aż do wyborów wiele razy i będzie też ważny w kontekście rozliczenia tej koalicji, która szła do poprzednich wyborów i dostała mandat do rządzenia w związku z konkretnymi hasłami i konkretnymi obietnicami, więc z pewnością ten temat będzie wracał. I też widać, jak bardzo opinia publiczna się zmieniła przez ostatnie lata i jak bardzo kwestie związane z prawami człowieka, prawami mniejszości są włączane do większej takiej opowieści o demokratycznej, progresywnej, europejskiej, unijnej Polsce, więc wydaje mi się, że nie ma od tego ucieczki.
Wskazując jeszcze na ustawę o statusie osoby najbliższej, która wciąż jest po wijakach, nad którą wciąż trwają prace, Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj nas do tej ustawy odsyłał w kontekście właśnie praw osób tej samej płci, ale to już są zupełnie dwie inne kwestie i zastanawiam się, jak w tej narracji się w tym momencie uplasuje ten projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.
Myślę, że część polityków będzie próbowała przekonywać, że właśnie ustawą o statusie osoby najbliższej będziemy w stanie wykonać część wyroku TSUE, ale bardzo wyraźnie trzeba podkreślać, że w ustawie o statusie osoby najbliższej jest jasno zaznaczone, że osoby, które wzięły małżeństwo, nie mogą pójść do notariusza i zawrzeć takiej umowy, którą proponuje rząd. To oznacza, że te prawa będą musiały być wywalczone w inny sposób i to już nie będzie wtedy stopa w drzwi, tylko praktyczne uznanie przynajmniej części równości małżeńskiej w Polsce. To znaczy osoby same sobie wywalczą to, czego politycy nie chcą im dać.
Wspominaliśmy o tym, że prawa człowieka stały się bardzo istotne w dyskursie publicznym i to między innymi doprowadziło do tego, że w ten sposób rozmawiamy o kwestii transkrypcji małżeństw, aktów małżeństw osób jednopłciowych. A biorąc pod uwagę, jak długo trwało to zamieszanie do tej pory z uznaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zastanawiam się, jak bardzo mocno wstrząsnęło to koalicją i opinią publiczną, tymi wyborcami, którzy na Koalicję Obywatelską i współpracowników jej w 2023 roku głosowali, bo wydaje mi się, że straty odłożone w czasie będą jednak dość spore.
Oj, myślę, że tak. To też widać, co się dzieje w ostatnich dniach, gdy po prostu nastąpił przełom i teraz każdy z polityków próbuje się wypozycjonować na osobę, która to załatwiła, która jakby dowiozła ten temat. Naprawdę, dlatego mówiłem na początku o matkach i ojcach tego sukcesu. Ciężko byłoby ich wymienić na palcach dwóch dłoni nawet, ponieważ każdy tutaj odniósł wielkie, spektakularne zwycięstwo i też jak porozmawia się na ofis z politykami, to słyszy się niestworzone historie na temat tego, kto do kogo jeździł, co próbował załatwiać. No to jest taka próba zarządzania kryzysem, bo tych wpadek po drodze po każdej ze stron było dosyć sporo, zarówno po stronie Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewicy, chociaż Lewica oczywiście od początku miała jasne stanowisko, ale czy potrafiła to dowieść? No to jakby efekt jest taki, że teraz to mamy, ale powinno być to się wydarzyć dużo wcześniej i bez aż takiej presji opinii publicznej i bez konieczności ujawniania przez media tego, jaką strategię taką właśnie wybiórczą próbuje tutaj rząd stosować.
Bardzo dziękuję. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press, był z nami. Do tego, co się dzieje w ratuszu, wrócimy jeszcze w TOK 360 po 13.30, a teraz Wilanów. Jest z nami Marta Marczak, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, mieszkanka warszawskiego Wilanowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I wracamy do festiwalu Circo Loco przed Pałacem Warszawskim w Wilanowie. To jest sprawa, którą z wielu stron poruszaliśmy w TOK FM. W weekend w ogrodach Wilanowa odbył się festiwal muzyki techno. Ekstremalny hałas wpływał na pobliski rezerwat Morysin, a także na mieszkańców Wilanowa. Okazało się, że Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, jest powiązany z jednym z patronów tej imprezy. I to wszystko już wiemy. Ale Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze idzie o krok dalej i w świetle tych wydarzeń domaga się otwarcia dla wszystkich Wilanowskiego Parku, do którego wstęp dotychczas był biletowany. I jak rozumiem, nie przekonuje was, że takie otwarcie spowoduje degradację tego cennego terenu?
Tak. Ja jako mieszkanka Wilanowa, ja mieszkam tutaj od 2018 roku. Natomiast ogród wilanowski jest zamknięty i biletowany, znaczy biletowany, no bo nie zamknięty, od roku 2020. Także pandemia była trochę chyba takim pretekstem, stała się do tego, żeby wprowadzić opłatę za wejście do parku. Ta ostatnia, i właśnie jakby argumenty przez wiele lat były podnoszone takie, że właśnie ochrona zabytku, że presja turystyczna, że z tego tytułu trzeba to biletowanie wprowadzić. I nawet w ten dzień dzisiaj, w czwartek, wejście do parku jest bezpłatne, ale te bilety też jest ograniczona ich ilość. Także nas po ostatnich wydarzeniach wszystkie te argumenty absolutnie przestały przekonywać. Jeśli nie wydano tutaj zgodę na ogromną imprezę masową, głośną, to w ogóle już kompletnie absurdalny wydaje się argument o tym, że presja spacerowiczów jest zbyt duża i dlatego ogrody wilanowskie muszą być zamknięte.
Wszystkie argumenty upadły, ale czy liczycie, że ta petycja spotka się z odzewem warszawiaków? I też pytam o pani doświadczenie jako osobę mieszkającą w pobliżu, biorąc też pod uwagę, że no, Wilanów nie jest miejscem, gdzie jest wiele parków, wiele terenów zielonych.
Wilanów jest dzielnicą, w której nie ma żadnego publicznego parku. To jest w ogóle sytuacja, mi się wydaje, że to jest precedens. Tutaj mieszka 40 tysięcy osób i Park Wilanowski jest zamknięty. Jest zamknięty park w samym miasteczku Wilanów, również to jest własność mieszkańców, deweloperów, więc to zamknięcie tutaj parku w 2020 roku tak naprawdę pozbawiło mieszkańców jedynego publicznego parku dla całej dzielnicy. Wiadomo, że Wilanów jest, ma też dużo terenów zielonych, które nie są parkami. Są te tereny nad Wisłą, Zawady, Powsin, ale największe skupisko ludzi, największe zagęszczenie mieszkańców jest właśnie w miasteczku Wilanów i tutaj bardzo tej publicznej zieleni brakuje.
Jaka będzie przyszłość pani zdaniem w kontekście tego, co wiemy o organizacji imprezy Circo Loco, przyszłość dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie Pawła Jaskanisa?
My jako Miasto Jest Nasze domagamy się jego dymisji. Uważamy, że jego działania, że jakby zgoda na to wydarzenie jest szkodliwa, wysoce szkodliwa dla samego zabytku, wysoce szkodliwa dla mieszkańców. Ja mieszkam kilometr od pałacu, bardzo wyraźnie słyszałam tę imprezę właściwie przez cały czas jej trwania. Właściwie dobrze, że to chociaż był zimny wieczór i można było zamknąć okna, bo gdyby to było jedna z letnich takich wieczorów, no to słuchanie basów do czwartej nad ranem, no to jest skandal, absolutny skandal, z pominięciem w ogóle jakichkolwiek potrzeb i głosu mieszkańców.
To po ludzku, także po ludzku współczuję w takim razie. Petycja Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze jest dostępna na stronie stowarzyszenia. Tam też można się zapoznać z argumentami, jakie stowarzyszenie podnosi. Marta Marczak, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze właśnie była z nami. 12:36, za 4 minuty EKG, za 4 minuty informacji, a po informacjach EKG, na które zaprosi państwa Rafał Hirsch.
Reklama.
W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
I to razem!
Przyjemnie spędzić czas.
Ale pachnie!
Spróbować czekolady.
Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
O, wow!
Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
Ból
Pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie.
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
A co tam w Carrefourze?
Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji